pierwsza kwestia podstawowa. Jak bardzo identyfikujesz się ze swoim bohaterem?
Wiesz, autobiografię pisze się zawsze na koniec. To znaczy, jak już się kończy, jak już się kończy, a ja nie mam zamiaru jeszcze niczego kończyć, albo jak dokona się czegoś wielkiego i właściwie już można mieć taką czelność, że moje dzienniki będą czytać, nie? Wielu zarzucało nawet Pilchowi, że może trochę za wcześnie na dziennik w jego przypadku. Chociaż ja się z tym nie zgadzam, z przyjemnością czytałem jego dzienniki. Nie zdecydowałbym się na autobiografię nigdy, bo nie wydaje mi się, żeby ona mogła być ciekawa. Natomiast pewnie zawsze mnie śmieszy ta dyskusja, na ile jest autobiograficzna czy biograficzna jakaś powieść danego autora. Nawet jeżeli piszemy o kosmosie, kurde, to ze swojego punktu widzenia, stawiając ludzi w określonych relacjach, wybieramy te, które są dla nas najbardziej prawdopodobne. To jest zawsze subiektywne. Więc każda jest w jakimś sensie zdradzać i obnaża autora. No bo on dokonuje tych wyborów, więc sprawdzając, w jaki sposób on to robi, łatwo dużo się o nim dowiedzieć i tego się nie uniknie, bo tego się nie da schować tak do końca. Więc jest i nie jest. Część tych rozdziałów, które się odbywają tam za granicą, powiedzmy, jest taki jeden. To on jest o tyle biograficzny, że ja byłem na takim zesłaniu emigracyjnym ponad pół roku. Ja się tam napatrzyłem strasznie dużo. Oczywiście takich rzeczy, jakie ja tu opisuję, nie było, bo to chyba to powymyślałem. Natomiast tam zdobyłem mnóstwo materiału. To było bardzo dawno temu. I zdobyłem tam mnóstwo materiału, sprawdzając i niedowierzając trochę, w jaki sposób Polacy ze sobą się mają za granicą, mniej więcej tak anno domini 1990.
Na samym początku powiedziałeś, że biografia sugeruje jakiś koniec, jest jakiegoś rodzaju zwieńczeniem, no ale to jest twoja druga powieść. Z drugiej strony nadajesz temu taki symboliczny tytuł, jak Testament Lubieżnika, no to testament to też się z pewnym końcem wiąże, no to...
No tak, bo dla mnie to jest historia skończona. Jeśli będzie jakaś kolejna książka, to już na pewno nie o tym bohaterze. Dla mnie to jest historia skończona, no bo od tego oczywiście nie powiemy, w jaki sposób się to wszystko kończy, ale myślę, że jak się rozwiązują losy tego bohatera w tej książce, nie pozostawia już wiele miejsca na ciąg dalszy. A przynajmniej ja już bym go nie chciał poznawać chyba. I niech tak zostanie, więc dlatego testament. Ja już do niego nie wrócę. On mnie męczy za bardzo. To jest człowiek, który ma tego rodzaju problemy, że żeby je dogonić, uzasadnić, to naprawdę wymaga takiej roboty, którą się robi za pierwszym razem, jak się powstaje schemat, to się robi z ogromną przyjemnością, ale później jak sprawdzam, ja tak pracuję, jak sprawdzam, czy to psychologicznie jest prawdopodobne, czy wybory, których dokonuję, są okej, no to już jest żmudne dzieło. A jeżeli osoba nie jest mi szczególnie bliska, albo nie wszystko wiem o takich typach, jakie tworzę, no to się męczę podwójnie, tak?
Czyli sam się troszeczkę wpuściłeś.
No tak, bo ja zawsze wiem, co ja chcę napisać. Mam taki schemacik. Tylko że jak zaczynam pisać, to gdzieś mi to skręca. Jak mi już to skręca, gdzie mi to skręca, wydaje mi się dużo atrakcyjniejsze niż to, co ja sam wymyśliłem wcześniej. Więc idę za tym. Idę za tym i potem myślę, Jezu, ale jak wrócić na ten główny nurt teraz? No i to się czasem w związku z tym łączy w sposób nie zawsze może szczególnie poprawny. No.
To odnośnie teraz do psychologicznego rysu twojego bohatera, Bożydara. Jest człowiekiem, który cały czas szuka siebie, poznaje siebie. Jest takim trochę wytłumaczeniem, bo z jednej strony piszesz mocną taką prozę, no jeśli w ogóle jakiejkolwiek sztuce można by nadać płeć, chcieć próbować nadać płeć, no to czuć, że to jest takie męskie spojrzenie, męski język, mocny język, mimo że metaforyzowany, no to jednak dosyć dosadny. Czy to jest książka, którą zrozumieją tylko inni, równie doświadczeni mężczyźni? Czy to jest lektura, po którą powinny sięgnąć kobiety, żeby zrozumieć pewien schemat?
Czemu mnie zaskoczyłeś? Po takiej recenzji to ja bym spodziewał się, słuchając tego, że tam jakiś wulgaryzmów jest od nie wiadomo czarta ile i tak dalej.
Nie. A tymczasem wcale nie. Zdarzają się, język bywa kwiecisty momentami.
Nie.
Bywa gorąco, ale chodzi mi o pewien sposób myślenia. No nie da się od tego uciec. No stworzyłeś bohatera, z którym do pewnego stopnia się też identyfikujesz i czy po poczuciu humoru, czy po pewnych podsumowaniach, czy pewnym spojrzeniu. No nie można się pomylić.
No nie, mnie się zdawało, że to tak musi być, bo Tu nie jest żadna tajemnica, chyba możemy zdradzić, że to jest chłopak, który został strasznie skrzywdzony i skrzywiony, kiedy był małym chłopcem, tak? Przez opiekunkę. Strasznie agresywną i zdewociałą kobietę, której wszystko kojarzyło się z, co dotyczy cielesności, w ogóle ludzkiej cielesności, z ohydą i lubieżnością. I on się tego tak nasłuchał, że jak łapki na kołderce muszą być zawsze, nawet jeżeli w tej trupiej pozycji nie da się spać. Tak, że nie wolno się odwracać, a już nie wolno się dotykać. A jeżeli przez, ja jeszcze potworne kary cielesne za każde przewinienie, nawet wymyślone, które nie zaistniało. Jeżeli przez wiele lat młody chłopiec jest tak w sposób wychowywany, ja go specjalnie stawiam w takiej trudnej sytuacji, bo mnie fascynuje, jak on potem wybrnie. To znaczy, jakich on wyborów będzie dokonywał, bo proces jest najciekawszy dla mnie. Pewnie to też ma związek jakiś z moim zawodem, bo my zawsze pracujemy głównie nad tym, żeby uzasadnić na scenie dokonywanie pewnych wyborów, tak? Skąd one się biorą? Co tam stoi za tym w głowie? Co musiało się wydarzyć, że ktoś robi takie rzeczy jak, nie wiem, Hamlet, Otello czy ktokolwiek inny? I bardzo mnie fascynowało to, że jeżeli chłopak ma takie wychowanie, a potem ruszy w świat i nie będzie miał już tego kata nad sobą, to co on zrobi? Jak zacznie odkrywać swoją seksualność przecież, a to zdrowy chłopak jest, to co on z tym pocznie? Bo przecież z tyłu głowy będzie mu dzwoniło cały czas lubieżność, lubieżność, tego nie wolno, to jest niedobre.
No, skaza tak? Na całe życie, no.
No, skaza na całe życie i teraz jak spotka jedną dziewczynę, drugą, trzecią, to jak on sobie z tym poradzi? I to jest fascynujące najbardziej, a te tak zwane mocne opisy czy coś innego dla mnie mają znaczenie wtórne, bo mnie najbardziej fascynuje to, jak straszny wpływ może mieć takie dzieciństwo na całe życie i właściwie to jest taki ciężarek nad głową, który ciągle opada na ten łeb w sytuacjach skrajnych i nie tylko skrajnych i który będzie wtłukiwał się i przypominał o sobie i zawsze będzie dokuczał i zawsze będzie cię niszczył i to jest dla mnie najciekawsze zawsze w tworzeniu takich postaci. Więc z tego punktu widzenia pewnie jest mocna i pewnie jest męska, ale ja wiem. Wiesz, dałem fragmentów kilka, jak byłem już ich pewny, młodym aktorkom dwóm i poprosiłem, co one o tym sądzą. nie stwierdziłem bynajmniej, że to jest męskie, twarde czy jakieś brutalne, nie. Nie, że wręcz przeciwnie, że bardzo by chciały poznać właśnie skąd się to bierze, dlaczego się tak zachowuje. A jeszcze tego początku wtedy nie miałem, bo pokazałem dwa późniejsze rozdziały, albo to są takie zamknięte całości, prawda, które nie zawsze mają wpływ jeden na drugi. No więc nie było takiego odbioru wcześniej, wiesz, że... Ale ja też nie mam nic przeciwko, bo nawet recenzent mój i wydawca napisał na okładce, że to jest twarda, bezpośrednia, męska i szczera do bólu proza. No, nieszczerej do bólu nie cierpię, bo nie lubię takich rzeczy czytać nawet. Ja chcę coś przeżyć, to znaczy mnie interesuje tragedia człowieka, a jeżeli uda się ją jeszcze napisać, przynajmniej w jakimś najmniejszym możliwym stopniu przez śmiech, to znaczy najpierw kogoś rozbawić, żeby potem przyłożyć młotem, tak jak to konstruuje zawsze w każdej swojej książce, którego uwielbiam, John Irving, że on mnie przez 300 scen rozśmiesza właściwie, a na koniec ładuje tak obuchem w łeb, że ja wiesz, potworne wrażenie na mnie to robi, przecież to jest taki, no ten przysłowiowy świat według Garpa już chociażby, przecież nawet jak się film ogląda, człowiek cały czas się zarykuje ze śmiechu, tam są jaja bez przerwy, a jak się kończy? W śmigłowcu, tak? Z postrzałem, z którego prawdopodobnie nie wyjdzie. Genialne konstrukcje, ale to zawsze czemuś służy, nie? To ma głęboką podbudowę. On chce coś powiedzieć, a wie, i ja się z nim zgadzam, że najłatwiej dojść do człowieka najpierw jak go rozbawisz, a potem dopiero mu przyłożysz. A nie, albo że jest tragedia od początku do końca i właściwie po 10 stronach, no już... Albo, wiesz, albo odwrotnie, że ktoś się silnie jakoś piękny język, albo... No fajnie, doceniam, tylko że mnie to nie obchodzi. Ja lubię literaturę, która mnie obchodzi. Każdy pisze to, co sam chciałby przeczytać, nie? To jest takie wyświechtane hasło, ale prawdziwe chyba.
No mocne, no bo dłubiesz w tym bohaterze, tak? I to jest w zasadzie bohater, można powiedzieć, tragiczny.
On się obnaża i myślałem, sądziłem, że tak musi być, tak.
Interesuje cię wpływ tego bagażu, który w zasadzie można powiedzieć, że każdy jakiś ma i ten bagaż rzutuje na wszystko, na seksualność, na umiejętność interakcji, podejście. To twoje doświadczenie sceniczne, to jak pracujesz nad wszystkimi bohaterami, z którymi stykasz się i rozliczasz na scenie, pomogło ci stworzyć taki w miarę wiarygodny rys psychologiczny tego bohatera, tych jego wyborów?
Mam taką nadzieję, że nie będzie można zarzucić, że cokolwiek, co on wybiera, przecież on ciągle musi dokonywać wyborów, prawda? Bo z jednej strony musi ulegać swoim popędom, czy temu wszystkiemu, co się wiąże z życiem, wchodzeniem w dorosłe życie, a z drugiej strony te wszystkie lęki, więc mam nadzieję, też oddziałują przecież i to mocno, więc mam nadzieję, że nie uda się nikomu znaleźć takiego fragmentu, który nie jest uzasadniony, albo takiej drogi, którą wybierze, która nie jest uzasadniona.
Niesprawdopodobna może z takim doświadczeniem. Może
tak, tak, że nagle ktoś powie, że ale to jest nieprawdopodobne, bo coś tam i mi to udowodni. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo ja na to bardzo zwracam uwagę. Nie, ale scena bardziej pomaga, wiesz, w czym innym. Scena bardziej pomaga w pisaniu dialogów, bo dialog to muzyka. Ta robota, aktorska robota polega na słuchaniu. Jeżeli ktoś mi powie dzisiaj he-he, no to ja mu powiem he-he. A jak jutro nie będzie miał dobrego humoru i mi powie he-he, no to ja mu nie powiem tak jak wczoraj he-he, tylko mu powiem he-he, tak? Czyli my sobie sczytujemy. Słucham, co się do mnie mówi, jak kto do mnie mówi, co chce mi powiedzieć. I na tym słuchaniu przez te lata, wiesz, na 30 lat już tych sztuk słucham, więc słyszę, mam nadzieję taką, że słyszę, kiedy odpowiedź jest prawdziwa, kiedy nie jest. I to również dotyczy spraw werbalnych. Jakich słów trzeba dobrać, żeby ta odpowiedź, żeby ten dialog był prawdziwy po prostu, nie? I żeby jednocześnie był skonstruowany w taki sposób, jak ja lubię też w sztukach, to znaczy, że jest, jak powiem, przepraszam, mogę się wyrazić? Mogę?
Tak, bardzo proszę.
Dobra, będę się wyrażał. Tam. Roman Wilhelmi miał ten egzemplarz i kiedyś udało się podejrzeć ten egzemplarz do Edwarda II. Ja widziałem tę sztukę w Teatrze Nowym w Warszawie i on miał takie całe połacie tych monologów, tam koszmarne monologi w tym Edwardzie II. I tak klamerka wokół długiego takiego monologu i hasło przypieprzyć. A dalej klamerka i hasło odpuścić. Bo coś jest ważne, coś jest nieważne, prawda? Żeby nie było cały czas w kółko tak samo, bo wtedy ludzie się nudzą, nawet jak podajesz im bardzo ważne rzeczy. To oni się zaczynają nudzić, bo człowiek przyjmuje taką sinusoidą, tak? To znaczy, że trzeba, chcesz coś ważnego powiedzieć, to go rozbaw. Potem mu przywal, ale potem mu odpuść, żeby odpoczął. Potem znowu możesz mu powiedzieć coś ważnego, bo znowu będzie gotowy. I tak się konstruuje sztuki, dobre sztuki. I ja tak chciałem skonstruować też tę książkę. I tak skonstruować też te dialogi. Stąd tam się jest wiele głupot, czy też takich scen, w których... No nie powiem, że nie mogę być dumny, ale no po prostu kiedy ten mój główny bohater się wygłupia strasznie, wiesz, bo to jest tak jak w Hamlecie trochę, no nie, zachowując proporcyjum mocium pani oczywiście, ale zobacz jak jest skonstruowany Hamlet. Straszna tragedia się zaczyna, nagle wjeżdżają komedianci, tak, żeby rozluźnić. Potem jest straszna tragedia, a potem jest scena komediowa z grabarzami. To jest geniusz, dlatego on jest taki genialny ten Szekspir, 400 lat temu ponad. Jak pięknie to konstruował, prawda? Nikt poza nim tak nie robił nigdy. I ucząc się tego wszystkiego przez tyle lat właśnie sobie z tego czerpię i też mam nadzieję, że tak udało się to skonstruować. Zapomniałem, jakie było pytanie, ale mam nadzieję, że odpowiedziałem.
Tak, ja też zasłuchałam się w wszystkich dygresjach, to jest też umiejętność duża.
Mnie trzeba pilnować, bo ja dygresję, jak wejdę w dygresję, to potem z dygresji wchodzę w drugą dygresję, a z dygresji w trzecią dygresję już nie mam pojęcia, o czym mówiliśmy.
No i cały urok. I to jest właśnie chyba też powód, dla którego sięgasz do pisarstwa przy swoim doświadczeniu i aktorskim, i reżyserskim. Człowiek zapracowany. No, antenowo również. Więc cały czas w ferworze tworzenia.
Ja jestem niespokojna dusza, po prostu mnie ciągle czegoś mało. Wiesz, nawet jak jestem zmęczony, to myślę, dobra, ale przecież nie przysiedzę teraz 4 godziny przed telewizorem, bo mnie szlak trafi. No to czym bym się mógł zająć? No to albo czytam, albo piszę, albo szukam pomysłu na coś innego, albo myślę, co w niedowiarku w Radiu Radom zrobię w niedzielę, albo no muszę coś robić, no taki już jestem i wiesz, no. A pisanie takiej powieści to jest żmudny proces, to znaczy mnie to dosyć szybko przychodzi z pozoru, bo taki zręby to ja mam po paru miesiącach. Tak, właściwie tylko, że ja to wrzucam do szuflady wtedy. A dlaczego tak robię? Aha, bo ja kiedyś złamałem nogę, mogę powiedzieć dykteryjkę?
Bardzo proszę.
Złamałem nogę w 2003 roku, czy jakoś tak. Złamałem nogę i fatalnie ją złamałem na siatkówce. 100-kilowy facet mi skoczył, stopa mi się zawinęła i w przeciwną stronę. W ogóle wyglądało, że nie będę mógł chodzić, więc to trwało i trwało. Ja na tym zwolnieniu i Jezu. I sobie wymyśliłem, poza tym, że przeczytałem wtedy w poszukiwaniu straconego czasu, a to jest 7 tomów opasłych i to jest ciężko wytrzymać, to pomyślałem, chyba mam pomysł, napiszę sobie książkę. Ja ją napisałem w 2 miesiące. Tę pierwszą. Mhm. Ona nazywała się Molo. Skoro ją napisałem, to nie wiem, czy ją przeczytałem. Wsadziłem ją na jakiś konkurs, wysłałem ją gdzieś tam. Państwo mi na szczęście odpisali, że nie, no gratulują mi dialogów na przykład, ale może bym nad narracją jeszcze pomyślał. No więc ja obrażony wrzuciłem to cholerstwo do szuflady i o tym zapomniałem. I sobie przypomniałem o tym, znowu miałem jakiś czas, nie wiem, czy to wakacje były, czy coś. Po roku czy dwóch, jak ja to wyjąłem i przeczytałem, mówię, Jezus Maria, jak ja bym się dzisiaj wstydził, gdyby oni to wydali wtedy. Rany boskie. I zacząłem nad tym dłubać. I po paru latach z pierwszej części tej książki, która w tym oryginale koszmarnym miała 27 stron, powstała książka Kiedyś lepiec płacze właśnie. Czyli ta podróż słynna mojego bohatera z 2016 roku wydana, czy 15. Z części drugiej powstała właściwie ta Testament Lubieżnika teraz. Ale dlatego to tyle trwa, w przeciwieństwie do tego, co się wtedy działo, bo ja już tak robię, nauczony tamtym doświadczeniem. Jak już coś napiszę, to chowam do szuflady. Biorę to za miesiąc i mówię, Jezu, co za knot, o Jezus, do kosza i jeszcze raz. Albo poprawiam. Odkładam, jak już jestem taki zadowolony z siebie, nie? Bo to taka faza przychodzi potem, nie? O, fajne, fajne, fajne. Do szuflady. Nabrać dystansu. Za 3 miesiące wyciągam, mówi, matko bosko, jaki wstyd. Jakby to ktoś przeczytał. Na warsztat, jeszcze raz. Albo wyrzucamy, albo przerabiamy. I tak w kółko, przez wiele, wiele, wiele miesięcy, aż w końcu przychodzi taka faza, kiedy ja mówię, nie, ja już nie mam nic do powiedzenia. Ja już nie potrafię tu nic dodać. Ani nic ująć, ani nic poprawić, ani nic zmienić. To jest wszystko, na co mnie stać i wtedy uznaję dopiero, że to jest gotowe, a to trwa z reguły 5 lat.
To rodzaj takiej już rezygnacji, zmęczenia materiałem, czy można powiedzieć, że nawet jakiejś satysfakcji ze swojej pracy?
Nie wiem, wiesz, nie wiem. Nie wiem, ale to też jest chwiejne, więc przychodzi taki moment i trzeba z niego skorzystać, bo ja dzisiaj na przykład już tej pierwszej książki bym nie wydał. No, jak sobie do niej po coś zajrzałem, nie pamiętam po co, to miałem taką samą reakcję. O matko, dlaczego to jest tak na... Wiesz, także nie, po prostu trzeba skorzystać z tego momentu, kiedy masz przeświadczenie, że chyba to już się nadaje, no. Już wypuścić.
Powracając do twojego bohatera, czy stwierdziłbyś, że twój bohater jest w jakimś kryzysie męskości?
Czy ja wiem? Wiesz co, czy on jest w kryzysie męskości? Ja myślę, że w ogóle męskość jest w kryzysie. To totalnym kryzysie. Wiesz, tam jest taki fragment, jak mój biedny bohater biadoli na temat tego, że teraz wracają do łask macho. Pamiętajmy, mówimy, że o latach 90. Że wracają do łask macho, a on z macho raczej nie ma kompletnie nic. Prawda? Bo jakby kobieta poprosiła go o trochę ciepła, to nie zrobiłby tego, co zrobił w takiej sytuacji macho. Macho w takiej sytuacji odkręca kaloryfer, nie? A mój bohater raczej starałby się tego ciepła jej dostarczyć. Tyle tylko, że nie ma, że tak powiem, na rynku zapotrzebowania na takie typy. Bo one są mało męskie. w Nowym Świecie. To ja wiem, co jest w kryzysie. On będzie zawsze słabym człowiekiem i słabym facetem. Dopiero jak mu odbije, jak dojdzie do wypaczenia zupełnego przez to, że się zejdzie z kobietą, z którą nic go nie łączy właściwie poza cielesnym zbliżeniem. Jedno i drugie żyje w jakimś takim związku. Jedno i drugie wie, że oni się do siebie nie pasują. Oni sobie nie mają nic do powiedzenia. Oni mają całkowicie różne zainteresowania przecież. Oni żyją zupełnie innym światem. Ona swoimi ploteczkami, on swoimi książkami. Gdzie tu jest wspólna przestrzeń poza łóżkiem? Gdzie tu jest wspólna przestrzeń dla stanowienia jakiegoś życia? No nie ma. I teraz też mnie fascynowało, czy i jak daleko to może się zmienić, jeśli on się złamie, a jeśli którekolwiek z nich się złamie, w tym przypadku on, bo rozumie, że ona ma przewagę nad nim. Więc będzie się próbował złamać, żeby się jakoś dostosować do tych jej wyborów życiowych. Jeżeli tak, to do czego to doprowadzi? No nie powiem, do czego doprowadziło, ale myślę, że to się zawsze źle kończy, bo człowieka się zmienić nie da. Człowiek musi znaleźć swoją drugą połowę, nie zmieniać się dla kogokolwiek całkowicie, bo to jest nieprawda już u podstawy. No nie da się człowieka zmienić całkowicie, żeby się dostosował do człowieka drugiego, bo mu na tym zależy, bo on właściwie nie ma już nic, prawda? On już nic nie ma. On już wszystko przeżył. Zgliszcza za sobą zostawił, tak? Każdy związek właściwie kończy się jakąś ruiną. Nie zawsze z jego winy przecież. Ba, mało kiedy z jego winy. Ale jeżeli tak, to on się tego ostatniego związku będzie trzymał tak kurczowo, że zrobi wszystko, żeby tylko go nie stracić. A jeżeli tak, to będzie się łamał. Będzie się zmieniał. To się musi źle skończyć.
No i znowu motyw tej silnej, dominującej kobiety, nie? Tak jak przed laty, u podstaw. No i pytanie właśnie, czy to jest rzeczywiście zmiana, czy to jest powrót do jakiejś takiej już świadomej traumy, jakiejś takiej relacji toksycznej?
No widzisz, ja myślę, że to jest bunt, bo jeżeli on był tak wychowywany przez tę silną, zwariowaną dewotkę, to kiedy jest już w takim stanie, w jakim jest na końcu, bardzo możliwe, że pojawia się, że to, że on się tak zachowuje, to jest przejaw tego, że po ilu? 25 latach odważył się na jakiś bunt. Albo ta zadra siedzi w nim tak głęboko psychicznie, że po prostu mu odbiło i znalazł ujście. Tego bólu, który w nim jest od dzieciństwa przecież przez to, co ona mu zrobiła, ta wariatka, która go wychowywała. I z tego punktu widzenia motyw silnej kobiety tak. Ale zobacz, że żadna z tych jego partnerek, z którymi on tam jest, nie jest silna. Żadna. Z wyjątkiem jednej może. Jednej, która nie zapytała nawet, czy on by chciał, bo silne kobiety mają to do siebie, że z reguły nie pytają, tylko se biorą. Natomiast zobacz, że on stroni od silnych kobiet przez to dzieciństwo, tak? On właściwie, a to jakaś skromna, filigranowa tancereczka, a to jakaś dziewczyna z chóru kościelnego.
To nie wychodzi.
No pewnie, że nie wychodzi, no bo nie może, no. Właśnie na tym dramat polega. Właśnie na tym dramat polega, że kto wie. I też ja się zastanawiam, na ile w tej sytuacji, kiedy ciągle się czuje zagrożenie, człowiek może się angażować psychicznie, czy on potrafi się zaangażować, bo jeżeli dziecka przez 16 lat życia, 15 lat życia nikt nigdy nie przytulił, to czym będzie dla niego pierwsze przytulenie? To związane z erotyką oczywiście już później, tak? W wieku dojrzewania i później. Jeżeli nikt mu nie powiedział, że temu dziecku właściwie, że je kocha, to jak on to usłyszy, albo jak to pierwszy raz wypowie, to w ogóle będzie umiał? Na pewno? Czy on będzie wiedział, co to znaczy? Czy to, co czuje, ma coś wspólnego z tym, co my powszechnie uznajemy za to, co możemy nazwać miłością? Nie jestem pewny. Ale w tym już nie śmiałem za mocno grzebać, bo nie czuję się kompetentny. Musiałbym się konsultować z jakimś psychologiem. Natomiast też mnie to fascynowało. Co się wydarzy, kiedy na przykład on się pierwszy raz w życiu przytuli do dziewczyny? No i niestety wsadziłem to w obrzydliwy obrazek dosyć. Być może pierwszego quasi kontaktu seksualnego, który jest jednym wielkim właściwie nieporozumieniem, po to, żeby sprawdzić, co się stanie. No tak sobie eksperymentuję trochę.
No, czy da się właśnie od tego oderwać, czy rzeczywiście realne jest przepracowanie pewnych traum? I czy można by nawet po takim teoretycznie przepracowaniu kiedyś czuć się spełnionym?
Właśnie nie wiem, wiesz, być może dlatego, że uważam, że nie, to dlatego mój bohater kończy tak, jak kończy, ale parę szans miał. No i co, możemy powiedzieć, że wszystkie wykorzystał? Nie wiem, nie jestem pewny. Myślę, że ze dwa razy nie powalczył do końca. A mógłby przecież spróbować się uprzeć, powalczyć. Ale zrezygnował. A parę razy nie miał wyjścia wprawdzie. Parę razy po prostu to schrzanił, co tu dużo mówić. Więc czy jest szansa wyjść z takiej traumy? No to jest pytanie, na które pewnie nikt nie zna odpowiedzi. Natomiast najciekawsze będzie zawsze to, jak próbujemy z tego wychodzić. Przynajmniej dla mnie. I jakieś takie wiarygodne uzasadnienie dokonywanych wyborów. Uwielbiam takie książki i sam chciałem taką napisać, a teraz poczekam, co ludzie powiedzą.
Skoro spisałeś już testament swojego bohatera, no to co dalej?
Ja muszę mieć czas, a ja czasu nie mam. I teraz tak. No nie chcę liczyć na to, że ja znowu nogę złamię.
Nie życzymy.
Bo wiesz, w moim wieku to może już bym lepiej nic nie łamał. Ja mam pomysł na jeszcze jedną książkę. Myślę, że to będzie ostatnia. Jeśli powstanie w ogóle, bo nie jestem pewny. Wiesz, bo jak ja wydawałem Kiedy ślepiec płacze, to zarys testamentu lubieżnika, on się wtedy jeszcze inaczej nazywał wprawdzie, ale już był. Już był napisany 6 lat temu. A saga, którą chciałbym jeszcze napisać, to ona jest tylko w mojej głowie. Nic jeszcze nie ma. Więc sądzę, że to proces długi, żmudny i nie wiadomo, czy 6 lat wystarczy.
To na razie zachęcamy do skonfrontowania się z twoim bohaterem, z testamentem lubieżnika. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.